Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, zapraszam na audycję, a dzisiaj porozmawiamy o problemie wyludniania się nie tyle całego Pomorza, co poszczególnych gmin i sprawdzimy, jakie to niesie za sobą wyzwania dla samorządów, a rozmawiać będą Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.
Dzień dobry.
Jarosław Białk, starosta Pucki.
Dzień dobry.
Leszek Sarnowski, starosta Sztumski.
Dzień dobry.
I Witold Szmitkę, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie.
Dzień dobry.
Bardzo ogólnie rzecz biorąc, zagadnienia są dwa. Proces starzenia się społeczeństwa i to, jak wpłynie to na rozwój gmin. I druga sprawa, jedne gminy przyciągają nowych mieszkańców, jak na przykład Żukowo, a inne zmagają się z ich odpływem, jak na przykład gminy w powiecie sztumskim. Pozwolę sobie najpierw zapytać urbanistę, który od lat obserwuje te zagadnienia. Panie dyrektorze, przespaliśmy trochę ten moment chaotycznej migracji mieszkańców, że tak to ujmę?
No to jest bardziej, bym powiedział, złożone zjawiska, bo z jednej strony można powiedzieć, że faktycznie może coś przespaliśmy i to mi się wydaje na poziomie być może ogólnokrajowym, ponieważ no, demografia jest akurat taką dziedziną, którą da się jakoś prognozować, przewidywać. I faktycznie pewne działania związane z tym, że idziemy w kierunku jednak starzenia się społeczeństwa, zmiany poziomu dzietności i coś takiego jak wyż demograficzny, który był powojenny, czy też drugi powojenny w latach 70., początkach 90., na początku lat 2000 demografowie na ten temat się wypowiadali, że faktycznie grozi nam katastrofa demograficzna. I niestety żadne działania takiej polityki społecznej nie były odpowiednio podejmowane. I niestety to wpłynęło na to, że pewne zjawiska, które się wtedy zaczęły dziać, one faktycznie się zadziały już na nieco większą skalę. Oczywiście, jak popatrzymy na całą Polskę, to nasze Pomorze, nasz region nie wygląda tutaj najgorzej. Rok 2040 to jest jeszcze rok, do którego mniej więcej ta liczba ludności, prognozowana liczba ludności będzie nam rosła. Co jest efektem, do pandemii to było efektem zarówno dodatniego salda migracji, co wyraźnie pokazywało, że na tle wielu regionów, w większości regionów w Polsce, Pomorze było atrakcyjnym miejscem zamieszkania i przyciągało ludzi z zewnątrz, ale także tym drugim elementem tego wzrostu demograficznego na Pomorzu do pandemii był przyrost naturalny. I faktycznie z początkiem pandemii nam te wskaźniki spadły i przyrost naturalny nam spada. I to jest duże wyzwanie dla samorządów, jak się do tego na to przygotować, bo jeszcze można się przygotować i poszczególne samorządy, w zależności od tego, jak te wskaźniki się będą u nich kształtowały, będą wymagały różnych działań w zakresie...
Zależy od specyfiki też regionu.
Od specyfiki, tam gdzie będzie faktycznie liczba ludności rosła, tak jak wspomniane tutaj przed chwilą Żukowo, no to są kwestie związane z tym, że z jednej strony, no właśnie pytanie, co wypycha, co jest tym elementem, czynnikiem przyciągającym tych mieszkańców do takiego Żukowa i skąd oni napływają. Patrząc na wskaźniki w Gdyni, w Sopocie, no to widzimy, że tam spada liczba ludności. W Gdańsku jednak jeszcze nieco rośnie. I Gdańsk jest jednym z niewielu miast wojewódzkich, które faktycznie ma tutaj te wskaźniki wysokie. No ale jednak duży odpływ, jak się patrzy na strukturę tych migracji, skąd ci ludzie napływają do tego Żukowa, to jest jednak ten efekt suburbanizacji. Tam są tańsze nieruchomości, tam chcemy mieszkać w domach. W związku z tym wyprowadzamy się na tą strefę suburbanizacji.
Być może bliżej zieleni też?
Jest blisko. Jest blisko Gdańska, tak. Co jest oczywiście dużym wyzwaniem dla takiego właśnie Żukowa, chociażby w kontekście tego, że jednak ta liczba ludności rośnie niewspółmiernie do możliwości rozbudowy całej infrastruktury. Ja nie będę teraz tego o tym mówić.
Dobrze, no to zapytajmy to Żukowo, bo ja przytoczę liczby. Na koniec 2025 roku w gminie Żukowo zameldowanych było 45 609 mieszkańców. Takie mam dane. Największy przyrost odnotowano w miejscowościach Pępowo, Banino i Czaple. I też w gminie Żukowo urodziło się 456 dzieci, a zgonów było 272, więc to też jest znamienne. No i duży ten przyrost mieszkańców niesie za sobą jakieś konsekwencje dla gminy inwestycyjne, społeczne, edukacyjne. Dostrzegacie to w gminie na pewno, ale no, to wiąże się z ogromnymi wyzwaniami dla was.
Praktycznie w ostatnich 25 latach mamy 1000 mieszkańców rocznie przybywa, bo 2000 rok, 22 tysiące i teraz wspomniana liczba przez panią redaktor. To powoduje no, ogromne konsekwencje, bo faktycznie jako samorząd nie nadążamy, jeżeli chodzi o infrastrukturę. To są też pewnie błędy w ramach naszego działania jako samorządowców, ale przede wszystkim ta wspominana przez pana suburbanizacja jest tak szybka. Atrakcyjność tej gminy, która jest blisko Trójmiasta, położenie. Dodałbym do tego, że oprócz tego, że ludzie chcą mieszkać w domach, czy w bliźniakach, czy w szeregach, to również w gminie Żukowo są miejsca pracy. Czyli też przyciąga nie tylko lokalizacją, ale również miejscami pracy.
No dobrze, ale mówiąc o tych problemach, o których pan też wspomniał na początku, wiosną w Baninie był taki problem, też w Radiu Gdańsk o tym informowaliśmy, że po prostu zabrakło wody, bo było dwukrotnie większe zużycie tej wody niż infrastruktura była w stanie sobie poradzić. Jakieś działania w tej kwestii też chyba zostały podjęte.
Tutaj akurat rzeczywiście działając w samorządzie już od wielu lat, te działania są i zdecydowane. Kolejne inwestycje wodociągowe, kolejne stacje uzdatniania wody, modernizacje. To wszystko się dzieje. Ostatnie dwa lata to mam krytyczny akurat stosunek do tego, do niektórych działań, ale rzeczywiście te inwestycje są. Natomiast przyrost jest tak ogromny, że nie nadążamy. Obiektywnie nie nadążamy.
Możecie się podzielić z nami.
No dobrze, powiat sztumski się odezwał, który jest po drugiej stronie tego naszego niestety pomorskiego wykresu. Tam ludzi ubywa. No i to chyba nie jest problem sprzed roku, tak? Tylko to borykacie się z tym od jakiegoś czasu.
Tak. Myślę, że gdybyśmy teraz aplikowali o stanie się powiatem, to mielibyśmy poważne problemy. Ponieważ na początku 2000 roku jednym z takich wymogów było to, żeby w powiecie mieszkało ponad 40 tysięcy mieszkańców. I my tyle mieliśmy, 42 tysiące. Dzisiaj jest 38 tysięcy. Także 10% spadła liczba mieszkańców, co jest dla nas bardzo poważnym wyzwaniem i no, dramatem. To wynika także z tego współczynnika dzietności, to jest tego wskaźnika dzietności TFR, który nie tylko Sztumu dotyczy, nie tylko powiatu sztumskiego, ale to na skali ogólnopolskiej ten wskaźnik odnawialności pokoleń powinien być na poziomie 2,1, a jest na poziomie 1,1, a w Sztumie wynosi, w powiecie sztumskim wynosi 0,89. To oznacza, że dzieci się nie rodzą. My mieliśmy bardzo dobre warunki, jeśli chodzi o szpital, porodówkę, pediatrię i tak dalej. Od kilku lat mamy nowego operatora i porodówka została zlikwidowana. To była świadoma decyzja, bo tych dzieci rodziło się coraz mniej. Mieliśmy na poziomie od 400, w ostatnich latach to było niewiele ponad 200 dzieci rocznie. Natomiast jest porodówka blisko w Malborku i z tego co wiem, to nawet panie z Gdańska przyjeżdżają do Malborka, żeby rodzić dzieci. Więc ta opieka medyczna jest zapewniona. A jeśli chodzi o powiat sztumski, no to część ludzi po prostu wyjeżdża. Mieliśmy taką dosyć dużą emigrację zewnętrzną poza granicę Polski. Część z tych ludzi wraca, bo no z różnych względów. Dorobiła się, chce tu mieszkać, ma rodzinę i tak dalej. Natomiast to jest też ucieczka do większych miast. Dojazd do Gdańska nie jest jakiś dramatyczny, chociaż wolelibyśmy, żeby był lepszy, bo to jest dostęp do różnych usług, także kulturalnych. Natomiast jeśli chodzi o powiat, to dla nas bardzo poważnym problemem, ten problem zaczyna się, są nasze szkoły ponadpodstawowe, do których no, jest coraz mniejszy nabór i to nie tylko dotyczy tego, że dzieci szukają na przykład oferty edukacyjnej w pobliskim Malborku czy w Kwidzynie, bo mamy też odwrotną stronę. Z powiatu kwidzyńskiego sporo dzieci do naszych szkół zawodowych przyjeżdża.
Będziecie stali przed wyborem, że trzeba będzie zamykać te szkoły?
Myślę, że jeszcze nie. Na pewno w jakiś sposób weryfikować. Raczej idziemy w rozbudowę bazy edukacyjnej. Jesteśmy teraz w takim dużym projekcie marszałkowskim edukacji zawodowej. Poprawiamy infrastrukturę, ofertę edukacyjną, nowe kierunki. No, próbujemy szukać takich rozwiązań, dzięki którym będziemy mogli zachęcić młodych ludzi, żeby rzeczywiście zostali u nas, chociaż no, tak jak kolega z Żukowa mówił, nie ma takiej oferty, jeśli chodzi o pracę. Trochę się poprawia, jeśli chodzi o mieszkalnictwo, bo to są te elementy, które decydują o podjęciu decyzji pozostania czy ucieczki. Powstają tak zwane SIM-y i w Sztumie, największym mieście w naszym powiecie, i w Dzierzgoniu. Więc to trochę, no ale na efekt trzeba będzie trochę poczekać. I mam nadzieję, że to się zdecydowanie poprawi, chociaż no, prognozy są takie, że liczba tych uczniów w ciągu najbliższych 4 lat spadnie o 25%.
Ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o demografię, jest w powiecie puckim, bo tamte tereny, które przylegają bezpośrednio do Gdyni, no to tam rośnie liczba mieszkańców, tam ludzie chcą mieszkać, ale już w tych gminach północnych, no to ludzie mniej chętnie się osiedlają. Dlaczego tak jest? Pan starosta.
Południe powiatu to jest zdecydowanie suburbanizacja i efekt Gdyni, która jest blisko. Gdynia się lekko wyludnia, bo tutaj paręnaście chyba tysięcy w ostatnich 10 latach się zmniejszyła. Natomiast gmina Puck sąsiadująca i przede wszystkim gmina Kosakowo, które są, jeśli chodzi o bliskość Gdyni, bardzo dobrze skomunikowane. Chociaż dzisiaj mówić o dobrej komunikacji to jest ryzykowne stwierdzenie, ale jednak. No to większość tych, którzy mają możliwości finansowe, po prostu wybiera mieszkanie poza dużym miastem. No i to jest ten efekt. To ewidentnie widzimy i tutaj, podobnie jak Żukowo, gmina Kosakowo ma przepotężne problemy infrastrukturalne, bo są po prostu zaangażowani bardzo mocno w budowę infrastruktury publicznej typu żłobki, przedszkola, szkoły i bardzo trudno nadążyć z tą infrastrukturą, a jednocześnie deweloperzy no nie żartują. Oni inwestują na okrągło, sprzedają mieszkania. No i mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy też są no, mieszkańcami wymagającymi, co trzeba powiedzieć. Natomiast tak jak pani redaktor zauważyła, północ powiatu puckiego i tak samo północ województwa bardzo nam się wyludnia. I tutaj są różne przyczyny, bo Hel jest specyficznym miastem i specyficznym samorządem, bo tam dochodziliśmy niemal do 5000 mieszkańców. Dzisiaj mamy niecałe 2700, ale wyprowadziło się wojsko. Tutaj ze starostą Sztumskim rozmawiałem, że był w wojsku w Helu, no i się wyprowadził i mamy populację. Ale to jest właśnie ten efekt, jeśli chodzi o Hel. Natomiast już Jastarnia lekko nam się wyludnia i to jest takie miejsce, które jest atrakcyjne do wypoczynku turystycznego, pod warunkiem, że klimatowi się nie pomyli lipiec z listopadem, to wtedy oczywiście bardzo chętnie tam przyjeżdżają wszyscy, ale już do mieszkania nie za bardzo, bo jest daleko do miejsc pracy, a dzisiaj, żeby gdzieś się osiedlać, bo na ten współczynnik dzietności, moim zdaniem, w najbliższych dziesięcioleciach chyba liczyć nie możemy, bo on nie jest uzależniony od warunków ekonomiczno-społecznych, bardziej od warunków kulturowych. I to jest tendencja ogólnoświatowa, nie tylko ogólnopolska, krajowa, ale ogólnoświatowa. Więc to miejsce, żeby miejsce było atrakcyjne do życia, to musi być w miarę dobra, akceptowalna praca, blisko lub oczywiście dobrze skomunikowana i jakaś dobra rekreacja, bo to powoduje, że jest to miejsce ciekawe do osiedlania się. Półwysep niestety takim miejscem nie jest.
Przepraszam, wejdę w słowo. Kiedyś tak było, tak mi się wydaje, że ludzie, którzy prowadzili latem te pensjonaty, zarabiali i żyli tam przez cały rok z tych pieniędzy, które zarobili w wakacje. To znaczy, że teraz oni tam zimą nie chcą już mieszkać, wyjeżdżają gdzieś indziej, ci właściciele tych domów?
Turystyka stała się bardzo chimerycznym i trudnym biznesem, jeśli chodzi o tą małą turystykę, nie mówię o dużej deweloperskiej. Oczywiście związaną z pogodą również, to jest jasne, ale okazuje się, że ci mieszkańcy, którzy lat temu 30, 40, 50 zainwestowali w obiekty, które mają charakter pensjonatowy, to dzisiaj, jeśli nie mają sukcesorów albo sukcesorzy mają jakieś konkretne wykształcenie, to bardzo mocno się zastanawiają, czy pójść do banku, wziąć kredyt kilkumilionowy, żeby się związać na stałe z bankiem i z tym biznesem, czy też mając dość dobre wykształcenie, a to jest bardzo symptomatyczne i dobre, że tak się dzieje we wszystkich regionach w Polsce, to mogą troszeczkę mniej zarobić, ale gdzieś się zatrudnić i jednak mieć dużo więcej spokoju. Turystyka jest naprawdę trudnym biznesem i wcale się nie dziwię, że młodzi ludzie, 30-latkowie, bardzo poważnie rozważają, czy przejąć te wielkie domy po rodzicach, czy też zająć się czymś innym.
I konkurencja jest większa, nie?
I konkurencja, tak. Oferta turystyczna jest przepotężna. To jest biznes, w którym co 5-7 lat trzeba naprawdę się mocno przeorganizować, żeby być atrakcyjnym na rynku.
Sporządzany jest obecnie nowy plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, który ma chyba trochę pomóc, tak, samorządom. Znaczy liczycie, domyślam się, na współpracę z samorządami i dyskusję na ten temat,
tak,
to jeśli
powiem,
chodzi o tworzenie tego
tak,
planu.
No z jednej strony właśnie powstaje równolegle strategia rozwoju województwa do 2035 roku i plan zagospodarowania z perspektywy do 50 roku. I faktycznie takim zasadniczym wyzwaniem tych dwóch dokumentów to jest z jednej strony no właśnie jak przeciwdziałać temu wielkiemu wyzwaniu demograficznemu. Z jednej strony mówimy o transformacji energetycznej, inny temat i to jest ważne wyzwanie w regionie, które może też być ważne z punktu widzenia właśnie temu go przeciwdziałania, tym negatywnym tendencjom demograficznym. I to, co chyba jest kluczowe, to jest to, co nazywamy w tym procesie tworzenia tych dwóch dokumentów, jednak zmianą pewnego, nazwijmy to, paradygmatu rozwojowego, gdzie jednak powinniśmy zacząć mocniej, dużo bardziej mocniej myśleć o wieloośrodkowości Pomorza. Że to Pomorze to nie jest tylko koncentracja różnych procesów rozwojowych, które często same się dzieją bez tych dokumentów strategicznych przez lokalizację kapitału w Trójmieście, ale co zrobić, żeby ten kapitał chciał inwestować i w tych mniejszych ośrodkach, żeby faktycznie wykorzystać tą wieloośrodkowość Pomorza. Żeby poprzez rozwój najpierw miejsc pracy, o których mówiliśmy przed przerwą, rozwijały się odpowiednie usługi, żeby one tworzyły miejsca pracy i żeby faktycznie ci ludzie chcieli korzystać dalej, mieszkać w tych miejscowościach, nie chcieć się z nich wyprowadzać, ale jednocześnie tam pracować. A jak mają potrzeby przyjechania do Trójmiasta, no to niech mają. I oczywiście tutaj jest wyzwanie z jednej strony zarówno jak organizować transport zbiorowy, żeby starać się poprzez lepszą dostępność do Trójmiasta, tą czasową. Bo jeżeli ja na przykład dojeżdżam do pracy i zajmuje mi to pół godziny, no ale to nie, i mieszkam na terenie Gdańska, to nie jest jakiś wielki problem. I jeżeli będę miał nawet dla niektórych godzina dojazdu do pracy, mam takiego pracowniczkę, która mieszka w Pucku. To nie jest to duże wyzwanie, ale gdyby miała lepszą, nawet o 15 minut lepszy dojazd, no to, i ona oczywiście mieszka w tym Pucku, no ona twierdzi, że dużo więcej osób by pracowało w takim Trójmieście, albo by pracowało być może nawet w takim Pucku i ta atrakcyjność tego Pucka z punktu widzenia lokalizacji miejsc pracy też by była inna. Więc ta wieloośrodkowość to jest i transport, i wzmacnianie funkcji miejsc pracy w tych różnych ośrodkach. Więc to jest bardzo duże wyzwanie i ta transformacja energetyczna wbrew pozorom to nie jest tylko wyzwanie z punktu widzenia polityki klimatycznej, ono może być wyzwaniem z punktu widzenia także tego, że powinniśmy odpowiednio wykorzystać dlatego, żeby wzmacniać te różne funkcje w różnych ośrodkach położonych dużo dalej od tego Trójmiasta. No i to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie, które wymaga faktycznie z jednej strony takiej współpracy z samorządami i właśnie tworząc te dokumenty, rozmawiając z samorządami, prowadzimy warsztaty. Prowadziliśmy takie warsztaty, gdzie właśnie często ten problem był faktycznie poruszany jako zasadnicze wyzwanie rozwojowe regionu i jak się do tego przygotować. I myślę, że dobrze o tym się dyskutuje, że demografia jest poważnym problemem, bo ze społeczeństwem już trzeba o tym rozmawiać dzisiaj, żeby je przygotować na różnego rodzaju trudne decyzje, które mogą być politycznie niewygodne.
Jeśli chodzi właśnie o to przygotowywanie społeczeństwa, dlatego ja na początku audycji zapytałam, czy się nie spóźniliśmy troszeczkę z tymi zmianami, bo mamy taki Straszyn, gdzie wprowadziło się bardzo dużo ludzi i ludzie mieszkają, pracują w Trójmieście, mieszkają tam, bo chcieli mieszkać pewnie poza ścisłym Trójmiastem, ale teraz dojazd do pracy zajmuje im często ponad godzinę, czasem 2 godziny, bo wiemy, że ten jest wolskie gardło i te drogi nie są przystosowane do tego, żeby wpuścić tyle ludzi do Trójmiasta, tak?
I teraz problem sypialni chyba, tak? Trochę tych ośrodków.
Wokół Trójmiasta.
Myślę, że Dwarzanka. Tak, oczywiście musimy też społeczeństwo przygotować na to, że musimy zacząć przestać rozbudowywać drogi, bo ich się już nie da często, te wylotowe, ich się często nie da bardziej rozbudować. One są też już obudowane, więc kolejne pasy
nie
ruchu...
Nie wiem, co moi mieszkańcy powiatu sztumskiego na to, co pan powiedział. Nie rozbudowywać dróg.
Nie, ja mówię może tutaj z perspektywy Trójmiasta, o takich wielkich koncentracjach ludności, właśnie takiego Straszyna, czy czasami są pewne rzeczy, które są potrzebne w zakresie transportu drogowego, ale musimy zacząć coraz bardziej myśleć o transporcie zbiorowym. Nie tylko tym kolejowym, ale jak faktycznie tą atrakcyjność lokalizacyjną, niezależnie gdzie mieszkam, muszę mieć taką jakość dojazdu do tego Trójmiasta, do tych miejsc pracy, żeby faktycznie traktować to miejsce zamieszkania jako to miejsce, w którym dalej chcę mieszkać, a ja sobie mogę w ciągu 45 godziny dojechać i to jest nic wielkiego, mówię. Ale mówię, to wymaga tak naprawdę takiego całościowego myślenia i myślę, że te dwa dokumenty, o których pani wspominała, to mają tutaj nam trochę tutaj pokazać, jak powinniśmy myśleć o rozwoju województwa, żeby pewne procesy się działy dużo bardziej, bym powiedział, w sposób zrównoważony, a nie tylko takie mocno koncentrujące się na Trójmieście, na jego bezpośrednim otoczeniu. I jeżeli to nam się uda, to wymaga oczywiście wielu, wielu lat dyskusji ze społeczeństwem, świetnych projektów, które będą pozwalały to realizować, ale szanse mamy na to.
A Żukowo, jak patrzy na te wyzwania? Mówiliśmy o infrastrukturze, ale też problemy komunikacyjne, jeśli chodzi o Żukowo również, jak się domyślam, są.
Tak, z tym, że w tej chwili jest modernizacja linii kolejowej 201 i tutaj to, co pan dyrektor wspomina, ten transport przeniesie się na tą linię, bo przed modernizacją była ona bardzo obłożona. PKMK była sukcesem województwa i marszałka, pana marszałka. Po modernizacji to wzrośnie bardzo obłożenie, jeżeli chodzi o linię kolejową, tylko to jeszcze niestety 2 lata przed nami. Natomiast poprawiła również komunikację oddana obwodnica metropolitarna. Także ten szybkie przemieszczenie się do Trójmiasta i w drugą stronę nastąpiło. Także to widzimy.
A jeśli chodzi tu do pana dyrektora, mam pytanie i te tereny, których dotyka ta suburbanizacja, czy to też jest może kwestia planów ogólnych i nadmiaru miejsc wyznaczonych pod funkcje mieszkaniowe?
Znaczy powiem tak, oczywiście, że to jest pewna, w ogóle w planach ogólnych jest duże zagrożenie w tym zakresie, bo plany ogólne z jednej strony miały sobie poradzić z problemem suburbanizacji, takie było jeden z podstawowych celów tej reformy, jak to ograniczyć rozpraszanie zabudowy, a z drugiej strony równolegle cały czas wydawane przez kolejne lata decyzje o warunkach zabudowy, które jeszcze były mocno na różnych portalach społecznościowych podnoszony temat, że słuchajcie, mieszkańcy, zadbajcie o swoje interesy, składajcie do gmin wnioski o decyzje o warunkach zabudowy, to się właściwie może okazać, że te plany ogólne i ta idea przy takim wykonawstwie związanym z legislacją, de facto ona jeszcze bardziej rozproszy się ta zabudowa, więc te plany ogólne często będą zawierały obraz, który mógłby być, a rzeczywistość i tak pójdzie swoim trybem, bo po prostu ogromne ilości decyzji o warunkach zabudowy były w ostatnich latach wydawane. Taka gmina Lubichowo w naszym województwie, w powiecie starogardzkim, na tych warsztatach się dowiedzieliśmy, że w ubiegłym roku wydano ponad 1000 decyzji o warunkach zabudowy. Więc plany ogólne to bym zostawił na inną dyskusję, to się z tym bardzo mocno niestety wiąże, ale w ogóle ta tendencja rozpraszania ludności będzie też wyzwaniem z punktu widzenia demografii, bo to, o czym była mowa w kontekście Banina na początku i tych problemów z wodą, jeżeli będziemy mieć coraz bardziej rozproszoną ludność, rozmieszczenie tej ludności w przestrzeni województwa, tym nie będzie nas stać na to, przy jeszcze zmniejszającej się jednak w niektórych gminach liczbie ludności, to tych samorządów nie będzie stać na to, żeby budować tą infrastrukturę potrzebną. Jak ci ludzie, którzy gdzieś tam dzisiaj młodzi się wyprowadzą na te swoje dalekie suburbia, to się być może okazać, że za ileś lat, jak będą chcieli jednak skorzystać z transportu zbiorowego, to tej gminy, tego lokalnego, to tej gminy nie będzie stać na organizację tego transportu, bo on będzie bardzo drogi. I tu pojawią się za ileś lat problemy związane z tym, jak wspierać takich ludzi, bo to naprawdę to są procesy demograficzne, da się prognozować. I jak się odpowiednio to wszystko połączy, to się okaże, na to popatrzy, to się okazać może, że to, co dzisiaj gdzieś się, niektóre gminy cieszą z tego, że mają tą suburbanizację, to za kilka lat ta suburbanizacja może być dla nich tak naprawdę kamieniem u szyi, który pokaże, że faktycznie ten chaos, który się zadział, wprowadzi je w potężną spiralę różnych problemów infrastrukturalnych, finansowych. Więc mówię, temat jest bardzo ważny. Niestety uwarunkowania prawne są takie, jakie są i one niewiele zmienią w tym zakresie.
Leszek Sarnowski.
Myślę, że tu dosyć istotnym kwestią w kontekście tego, o czym mówił pan dyrektor, są związki powiatowo-gminne, jeśli chodzi o transport zbiorowy. Tak, że to jest taka droga. My w tej chwili pracujemy. W niektórych powiatach już takie związki funkcjonują. To jest takie trochę taki ruch wyprzedzający, żeby tak to zorganizować, żeby dla nas poważnym problemem jest to, żeby z odległej wsi, na przykład w gminie Stary Dzierzgoń, młody człowiek, chociaż nie tylko, ale młody człowiek dojechał do szkoły w Dzierzgoniu albo w Sztumie. Czy starsza pani dojechała do szpitala w Sztumie? No, w sytuacjach skrajnych dowiozą, tak? Ale chodzi o ten codzienny transport. Natomiast kwestia połączenia z Trójmiastem też jest dla nas ważna. I tutaj dużą nadzieję pokładamy w tworzącym się Związku Metropolitalnym. My przystąpiliśmy 2 lata temu do stowarzyszenia, które budowało i bardzo byliśmy zaangażowani w tworzenie tego Związku Metropolitalnego. Na szczęście jest. Tak, jest prezydent, podpisał, więc to dla nas jest duża, duża radość i nadzieja na to, że to także będzie miało przełożenie na samorządy, ten podział środków, no bo nie ukrywajmy, to także chodzi o kasę, tak? Nadzieja na inwestycje, na ściągnięcie inwestorów, a co za tym idzie, miejsca pracy. Oczywiście młodzież może po skończonej szkole, no bo przecież u nas nie ma uniwersytetu, są szkoły wyższe, do Gdańska i to jest też ważne, żeby te połączenia były jak najbardziej adekwatne. Natomiast nam chodzi o to, żeby tą młodzież zatrzymać u siebie, żeby ona nie odpływała albo wróciła po studiach. Stąd podejmujemy różne działania takie, których celem jest aktywizacja. Akurat powiat sztumski chyba jest w czołówce powiatów i w ogóle jednostek samorządu terytorialnego, gdzie jest najwyższy procent organizacji pozarządowych. Nie wszystkie one działają sprawnie, niektóre, no powiedzmy, są na papierze, ale sam fakt pokazuje, że to jest powód do dumy, bo ludzie się angażują, tak? A jest to jeden z najważniejszych elementów społeczeństwa obywatelskiego. Wielu młodych ludzi zakłada rodziny, buduje swoje domy, bo jest miejsce, tak? Jest oferta ze strony. Powiat akurat tych instrumentów nie ma zbyt dużo, tak? My możemy dbać o tą swoją infrastrukturę, czyli rozbudowę szkolnictwa ponadpodstawowego. To, co mówiłem, że nowe kierunki atrakcyjne warsztaty, tak? I tak dalej, i tak dalej. I to robimy, ale także nawet prosta taka rzecz, jak młodzieżowe rady, tak? prawie w każdej gminie jest młodzieżowa rada. Ja w powiecie 2 lata temu założyłem taką, zaproponowałem młodym ludziom i skorzystali. Teraz założyłem powiatową radę seniorów, bo ich jest rzeczywiście sporo. To jest 23% mieszkańców, więc to pokazuje na 58% tych, którzy są w wieku produkcyjnym, 23% jest w wieku poprodukcyjnym. Także to pokazuje jak gdyby skalę zjawiska, czyli starzenia się społeczeństwa. 18% w wieku przedprodukcyjnym. No, jest jakaś nadzieja, tak?
I likwidujemy kolejne oddziały w szpitalach. I potem być może ludzie będą potrzebowali więcej opieki medycznej, wiadomo, w związku ze starzeniem się.
Ale akurat szpital w Sztumie jest takim przykładem dosyć sprawnego działania ochrony zdrowia, bo my zlikwidowaliśmy, operator, który przejął rolę prowadzącą szpitala, zlikwidował porodówkę, ginekologię, bo jest 12 kilometrów od Sztumu, w Malborku, tak? Ale za to jest kardiologia rozbudowywana na bardzo wysokim poziomie. Jest neurologia, jest właściwie 11 oddziałów, które pokazują, że ludzie ściągają z połowy województwa do Sztumu, żeby się leczyć. Rehabilitacja i tak dalej. Oczywiście jest też ta część dla osób starszych, czyli zakład opiekuńczo-leczniczy, który otwieramy za kilka dni po modernizacji. Natomiast tu, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, myślę, że Sztum się wybija na wysoką pozycję.
Dla powiatu puckiego dużym wyzwaniem, ale też szansą będzie budowa elektrowni jądrowej. Wiąże się to z tym, że oczywiście przyjadą pracownicy, ileś tam tysięcy tych pracowników nowych, zakładam, też pewnie przyjadą z innych rejonów Polski, i to za sobą wiąże wyzwania, jeśli chodzi o właśnie usługi, edukację, opiekę zdrowotną. Czy wy już o tym myślicie? Pewnie bardziej to wejherowskiego powiatu dotyczy, ale puckiego zakładam, że też.
No właśnie, to jest tak, że dotyczy to całego obszaru, który będzie w strefie oddziaływania tej potężnej inwestycji. Jeżeli tam ma w szczycie pracować nawet 10 do 12 tysięcy osób, a rotacja ma zakładać, że pojawi się ponad 20 i to w ciągu kilkunastu lat, to tutaj żadne granice administracyjne nie mają znaczenia, bo trzeba będzie znaleźć dla nich przede wszystkim miejsca noclegowe. Trzeba będzie prawdopodobnie w kilku językach z nimi rozmawiać, bo nie sądzę, nie ma po prostu na rynku polskim wystarczającej ilości pracowników, którzy będą chcieli tutaj przyjechać. No i lokalne samorządy, lokalne gminy i powiaty, bo to poza Wejherowem i Puckiem jeszcze Lęborg trzeba dołożyć, to będą regiony, w których od żłobka, przedszkola, szkoły, poprzez służbę zdrowia będziemy po prostu potrzebni. Potem jeszcze się zdarzy coś takiego, że kiedy ta inwestycja zostanie zrealizowana, oby w terminie, to część tych osób, które tutaj pracują, po prostu się osiedli, zostanie tutaj. No i oczywiście też na to liczymy, że tak się stanie, bo najgorszą rzeczą, która mogłaby się zdarzyć, to wchodzenie w tą spiralę depopulacyjną, polegającą na tym, że jeżeli jest mniej ludzi, no to my w ślad za tym likwidujemy instytucje. Być może te instytucje, one muszą być dostosowane, muszą być efektywne, ale muszą być dostępne, bo jeżeli ich nie będzie, no to efekt będzie taki, że ta depopulacja jeszcze nam się będzie zwiększała. Spójrzmy na to, jak to wygląda w mniejszych ośrodkach. Jeżeli zostają tylko starsi ludzie, nawet w wieku jeszcze produkcyjnym, to oni mają określone kwalifikacje, które nabyli kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu i na rynku gospodarczym te kwalifikacje są w określony sposób wykorzystywane. Ale jeżeli nie ma młodych ludzi z obecnie atrakcyjnymi na rynku kwalifikacjami, to za nimi uciekają z tego regionu również przedsiębiorcy i się znowu napędza nam dekoniunktura. Więc to, co powiedział tutaj dyrektor, jest niezwykle istotne. Musi być dostępność komunikacyjna, szybka komunikacja. Komunikacja, często to powtarzam, jest jak krwioobieg w organizmie. Tam, gdzie nie dochodzi krew, tam przestaje funkcjonować życie. Tam, gdzie pojawia się droga, tam ona obrasta inwestycjami. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądała 30 lat temu obwodnica Trójmiasta. Dzisiaj stała się drogą średnicową, obrośniętą przemysłem, osiedlami nowymi i myślimy o kolejnej rozbudowie, o kolejnej obwodnicy. Południowa jest, zachodnia jest. Musimy teraz myśleć o kolejnych typu właśnie trasa kaszubska, która też będzie obrastała. I właśnie to powoduje, że z tą depopulacją jesteśmy w stanie jakoś walczyć, ale pesymistyczny głos mój będzie taki, że my nie poradzimy sobie do końca z depopulacją. My po prostu musimy nauczyć się nią zarządzać.
Ja bym dodał jedną rzecz, bo tutaj pani tym pytaniem i odpowiedzią pana starosty zaczęłem myśleć o tym, że to, co jest właśnie takim kluczowym z wyzwań, to jest też w ogóle przygotowanie społeczeństwa z punktu widzenia polityki migracyjnej. Bo ja dzisiaj akurat tak do państwa dojeżdżałem, skorzystałem z taksówki i okazało się, że pan, no po angielsku chciał rozmawiać, pytam się skąd jest, on mówi, on jest Włochem. Pracował trochę w Wielkiej Brytanii przez parę lat i od 9 lat mieszka tutaj w Polsce i mówi, że mu się tutaj dobrze żyje. Jego mama tutaj przyjechała, miała przyjechać na to chyba na 2 tygodnie, a siedzi już, mówi, 3 tygodnie i mówi, że jej ta temperatura w ogóle odpowiada, bo mówi, we Włoszech teraz to by po prostu było nie do zniesienia. Więc to jest oczywiście nasz krąg kulturowy, ale w kontekście tych wielkich inwestycji, przed którymi stoi region, czy to właśnie elektrownia jądrowa, czy też innych, o których się gdzieś tam mówi, typu kopalnia polihalitów w powiecie puckim, to są takie też czynniki, które też mogą być atrakcyjne do przyciągania ludzi z zewnątrz. I to, co pan starosta powiedział, faktycznie proces budowy elektrowni, który jednak będzie trwał kilkanaście lat, to będzie procesem takim, że część ludzi, która tutaj przyjedzie na czas tej budowy, ona się tu po prostu zakorzeni w naturalny sposób, więc my jako społeczeństwo musimy być przygotowani na to, że to będą ludzie, którzy zanim zaczną mówić po polsku, to będą wymagali, będą potrzebni ludzie do nawet często prostej obsługi w sklepie, w ośrodku zdrowia, znajomości jakiegoś języka obcego. Więc to też jest takie wyzwanie, jak to społeczeństwo przygotować.
Ale też otwartości, właśnie, tolerancji,
ale właśnie tej otwartości. Dokładnie tak, więc to jest też bardzo duże wyzwanie w tym kontekście i myślę, że te właśnie różne inwestycje też są tym elementem takim, że ta nasza prognoza demograficzna, prognoza demograficzna, którą zrobił GUS, czy też nasze w województwie, ona może się naprawdę zmienić. Może nie będzie aż tak katastroficzna, jak w skali kraju to jest zapowiadane, ale to pomoże, może być tutaj jednak dalej, nawet po 40 roku tym obszarem, gdzie jednak te czynniki przyciągające ludzi z zewnątrz będą atrakcyjne i będą tutaj chcieli oni dalej mieszkać.
Polska migracyjnie jeszcze nie jest atrakcyjnym krajem. W krajach OECD to chyba nawet ze 2%, a średnia jest 15%. Natomiast tym procesem musimy się nauczyć zarządzać. I tutaj taka dygresja, którą mi ostatnio opowiedział człowiek, który wyemigrował lat temu 20 parę za chlebem do Niemiec. Założył tam firmę, nieźle sobie poradził. Wyobraźcie sobie państwo, że dzisiaj on szuka zleceń w Polsce, bo może na nich lepiej zarobić.
No proszę. I gmina Żukowo też nie musi zachęcać nikogo, żeby się osiedlał.
Nie musimy zachęcać, ale na pewno musimy mieć odpowiedzialne i dobre planowanie przestrzenne, czyli te obszary mieszkaniowe, ale też musimy pamiętać o tych strefach gospodarczych. Teraz te plany ogólne są na poziomie gminy wykonywane, plany szczegółowe. Te przestrzenie, tak jak powiedziałem, dobrego zamieszkania, ale też dobrej pracy, żeby to dobrze połączyć i zrównoważyć ten rozwój. I wtedy będzie dalej dobrze w naszej gminie.
I ważne, żeby samorządy były tego świadome i chyba też współpracowały razem ze sobą, bo tak jak pan starosta powiedział, te granice się też zacierają w wielu aspektach.
Ja myślę, że współpracujemy. To są na różnych płaszczyznach, tak? Między gminami, między powiatami, z Urzędem Marszałkowskim, czyli z samorządem województwa, no bo tu też jest kasa, tak? Dla samorządów i dzięki temu możemy też rozbudowywać na przykład szkoły, tak? Ale zgadzam się z panem dyrektorem, że ludziom trzeba o tym mówić, tak? Jakie są zagrożenia i się do tego przygotować.
Tak jest. I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Jarosław Białk, starosta Pucki. Dziękuję Leszek bardzo. Sarnowski, starosta Sztumski.
Dziękuję bardzo.
Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Dziękuję. I Witold Szmitka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia.
Strefa samorządowa.